Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdostojniejszy i drogi księże kardynale jubilacie, szanowna rodzino jubilata, drogi arcybiskupie Józefie, gospodarzu archidiecezji, czcigodni konfratrzy i bracia w posłudze, szanowni ojcowie miasta i województwa, drodzy bracia i siostry. Patronka dnia dzisiejszego, święta Jadwiga Śląska, to niezwykła niewiasta. Córka bawarskiej arystokracji wychodzi za mąż za Henryka Brodatego, dziedzica księstwa śląskiego. Ma 16 lat, ale do życiowych zadań jest dobrze przygotowana. Troską macierzyńską obejmuje nie tylko męża i siedmioro dzieci, ale uczy się języka polskiego, aby być bliżej ludzi, i to tych najbiedniejszych, dla których będzie miała otwarte dłonie i serce. W niełatwych, wojennych czasach stanie obok syna Henryka Pobożnego, aby bronić granic przed najazdem mongolskim, a swoją mądrość i siłę charakteru umacnia wiarą, z której czerpie natchnienia do codziennej ofiary z życia na rzecz innych. I może to, co najważniejsze w jej życiu, to atmosfera przywiązania do Kościoła, jaką żyła i jaką na zawsze przekazała Śląskowi ta matka i zakonnica, wychowawczyni i opiekunka ubogich. Niewiasta niezwykłej odwagi, mądrości i czynów, które budziły uznanie u Boga i ludzi, bo były zakorzenione w miłości. Przez całe życie czuła się córką Kościoła i wierną uczennicą Chrystusa, którego nauczanie brała zawsze na serio. To On, nasz Zbawiciel, wskazywał jej drogę do świętości. Można by, a nawet trzeba zapytać, czy my, chrześcijanie współcześni, potrafimy dosłyszeć nauczanie naszego nauczyciela Chrystusa. Słyszeliśmy przed chwilą, że ten jest Jego uczniem, więcej, bratem, siostrą, matką, kto słucha Słowa Bożego i wypełnia je. Ale Pan Jezus przypominał także: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. A zatem my wszyscy, chrześcijanie, jesteśmy wybrani i powinniśmy przynosić owoc trwały, potrzebny światu. Owoc przyniesiemy, jeśli będziemy naprawdę miłować Boga i wzajemnie sobie miłość chrześcijańską, miłość okazywać. Świat i ludzie, i każdy z nas potrzebuje miłości. Tęsknimy za szczęściem i miłością, ale jakże łatwo wpadamy w pułapki miłości zafałszowanej, udawanej i bierzemy za szczere złoto coś, co się zaledwie świeci, błyszczy z daleka, ale nie ma należytego ciężaru i rozmywa się w słońcu prawdy. Jaka zatem miłość jest prawdziwa? Odpowiem z całym przekonaniem, że taka, jakiej przykład nam zostawił Jezus, jakiej nauczał nas słowem i życiem. Miłość prawdziwa jest maksymalnie ofiarna, aż do końca, aż do oddania siebie. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Miłość według Pana Jezusa jest uprzedzająca. On oddał za nas życie, zanim się nawróciliśmy. Prawdziwa, wielka, czysta i bezinteresowna miłość jest i dzisiaj możliwa, skoro Maksymilian Kolbe poszedł do bunkra śmierci za ojca rodziny, a Beretta Molla, podobnie jak polska sportsmenka, odmówiła przyjmowania lekarstw, aby poczęte dziecko mogło się urodzić za cenę jej życia. Taka miłość dotyka nieskończoności i mimo że jest bardzo konkretna i wymierna, staje się świadectwem tęsknoty człowieka za nieskończonością, tęsknoty za trwałym sensem życia, ubogaconego, a nie odartego przez cierpienie, trud i ofiarę. takiej miłości potrzebuje dzisiaj świat. Potrzebują nasze rodziny, młodzi ludzie na progu decyzji życiowych i starcy zmierzający do kresu swoich dni. Gustave Thibon, zmarły niedawno francuski myśliciel, mówi, że Francja poradzi sobie bez generałów i prezydentów, bez noblistów i polityków, ale nie poradzi sobie bez świętych. Czyli, że potrzebni są święci rodzice i politycy, święci wojskowi i uczeni, święci kapłani i młodzież, bo tylko tacy ludzie pełnego człowieczeństwa otwierają nas na łaskę Bożą i ratują poprawność myślenia i czynów godnych i trwałych. Święci stają się prorokami współczesnych czasów, bo mają odwagę głosić prawdę, przestrzegać przed katastrofą zakłamania. O takich świętych trzeba się dzisiaj modlić i takim ludziom trzeba pomagać w pełnieniu ich misji, skoro widzimy, jak łatwo dziś karmieni jesteśmy kłamstwem łatwych obietnic i nieodpowiedzialnych decyzji. Polska dziś słabnie i wymiera, bo milionowa już emigracja polskich młodych chłopców i dziewcząt, wykształconych ludzi, zostawia pustkę, a liczba umierających rejestrowanych w księgach parafialnych przekracza liczbę ochrzczonych. Umiera dziś miłość ofiarna do kolejnego dziecka, bo powszechnie już uważamy, że dziecko to trud, rezygnacja z wygodniejszego życia, a rodzina wielodzietna jest często w opinii sąsiadów ostro piętnowana. To nie jest myślenie chrześcijańskie. To nie jest myślenie Chrystusowe. Rodzina w Polsce cieszyła się zawsze najwyższym szacunkiem, a i dzisiaj stawiana jest wśród priorytetów życiowych przez 82% ankietowanych, także młodych ludzi. Ale w praktyce potem 30% zawartych małżeństw rozpada się, bo zapomniano, że prawdziwa miłość to nie egoizm we dwoje, ale wierność, czystość, ofiara to szukanie radości wspólnego małżonka i własnych dzieci. Trzeba przywrócić ludziom miłość prawdziwą, aby nie więdło ich człowieczeństwo, aby rozwijało się szczęście i radość w sercach dzieci. Wiele dziś się mówi i słusznie o karygodnych nadużyciach dorosłych wobec dzieci. Tego rodzaju zła nie wolno tolerować, ale nikt nie pyta o przyczyny. Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi. Nikt nie upomina się za dziećmi cierpiącymi przez brak miłości rozwodzących się rodziców. A to są rany bolesne i długotrwałe. Na naszych oczach następuje promocja nowej ideologii gender. Już kilkanaście najwyższych uniwersytetów w Polsce wprowadziło wykłady z tej nowej, niezbyt jasnej ideologii, której programową radę stanowią najbardziej agresywne polskie feministki, które od lat szydzą z kościoła i etyki tradycyjnej. Promują aborcję i walczą z tradycyjnym modelem rodziny i wierności małżeńskiej. Ideologia gender budzi słuszny niepokój, jako że odchodzi od praw natury. Promuje tak zwane związki małżeńskie między osobami jednej płci. Walczy o prawo legalizacji adopcji dziecka przez takie pary. A ostatnio wkracza do przedszkoli i szkół z instrukcją o tym, że należy od najmłodszych lat wygasić w dziecku poczucie wstydu i pouczyć je o możliwości czerpania cielesnych przyjemności wbrew etyce naturalnej, a nawet o możliwości manipulowania płcią aż do dowolnego, wielokrotnego wyboru obranej płci. Jest wiele innych fundamentalnych zagrożeń, które trzeba rozeznawać i odrzucać. I dlatego widzimy, że potrzebni są i dzisiaj, bracia i siostry, bardzo potrzebni są prorocy prawdy Bożej, bo tylko taka służy człowiekowi. Na szczęście nie brak ich i dzisiaj. Sam Chrystus ich wypatruje i On ich wybiera i posyła. Nie wyście mnie wybrali. Jeśli tu stoimy w tej katedrze, to każdy powinien usłyszeć to słowo. Ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście owoc przynosili. Jesteśmy tu dziś, aby popatrzeć na takiego wybrańca Bożego i podziękować za jego piękne, 90-letnie już życie, bo w dniu jutrzejszym nasz jubilat rozpocznie 91 rok życia. Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz na Dolny Śląsk przyszedł jak święta Jadwiga i jak wielu ludzi spoza tego regionu, ale tu się niezwykle dobrze odnalazł. I tu właśnie spędza najpiękniejszy i najważniejszy okres swego życia. Urodził się w wileńskich Szukiszkach na Kresach Wschodnich, gdzie mądrość serca przenikała codzienne życie mieszkańców tamtej ziemi, niezwykle płodnej w ludzi o wybitnych talentach. To przecież Kresy dawnej Rzeczpospolitej ubogacały naszą historię poetami i wieszczami narodowymi, budziły miłość do zniewolonej zewnętrznie, ale duchowo wolnej i wolność kochającej ojczyzny. To przecież spod Wilna i Lwowa, Kamieńca i Żółkwi przychodzili bohaterscy i zwycięzcy marszałkowie, żołnierze i powstańcy. W świeżym wywiadzie dla przewodnika katolickiego nasz ksiądz kardynał zaraz na początku wyznaje, że jest wdzięczny Panu Bogu za swoją katolicką i polską rodzinę oraz za swoją kresową mentalność, która odznaczała się patriotyzmem i ciepłym uczuć, a także przywiązaniem do tradycji, tych wielkich, polonijnych, ale i tych codziennych, domowych. Trzeba jeszcze dodać, że Wilnianie wzrastali i na szczęście nigdy nie wyrośli z miłości do Matki Bożej Ostrobramskiej. I to dlatego prawdziwy Wilniuk nawet na 90. i na 100. rocznicę urodzin pojedzie podziękować i pokłonić się Matce Bożej w Wilnie, mieście najpiękniejszych kościołów, mieście świętej Faustyny i Bożego Miłosierdzia. A ksiądz kardynał jubilat ma za co dziękować. Przyszedł na świat w mocnej katolickiej rodzinie i to, jak widzimy, długowiecznej. Otrzymał od Pana Boga wiele darów, zdolności i talentów, co złożyło się na jego niebagatelną osobowość. Kiedyś tu, w tej katedrze, mówił, że początkowo pragnął być chyba artystą, może aktorem i poetą. Do dziś jego przemówienia odznaczają się klasycznie piękną polszczyzną. Ale on wybrał kapłaństwo i po święceniach, które przyjął w 27 roku życia, rozpoczął pracę kapłańską. Szczególne piętno wywarł na młodzieży akademickiej jako jej duszpasterz. Po studiach uwieńczonych doktoratem z teologii moralnej podjął posługę profesora w seminarium w Białymstoku i Olsztynie, gdzie przez szereg lat był także rektorem. Kleryków uczył nie tylko teologii, ale i stylu kapłańskiego życia. W 20 roku kapłaństwa został biskupem w Białymstoku, skąd po 7 latach, w roku 1976, przeniesiony został na tę prastarą stolicę archidiecezji wrocławskiej. Właściwie to wrocławianie wiedzą najwięcej o tych owocnych latach posługi swego pasterza. Ja dodam tylko, że w odbiorze zewnętrznym piękne to było posługiwanie, ponieważ pokochał tę ziemię i lud, a wiara księdza kardynała budziła najlepsze siły w kapłanach wrocławskich i ludziach, którym posługiwał i z którymi się spotykał. Bo zarówno ksiądz kardynał, jak i Dolny Śląsk zna od czasów świętej Jadwigi, od czasów chrztu, od czasów tysiąclecia wartość wiary i wie, że gdybyśmy przestali wierzyć, to stracilibyśmy co najważniejsze i najpiękniejsze w życiu. Wiemy wszyscy, że prawdziwą chorobą współczesnego świata jest deficyt moralności i że brak równowagi pomiędzy umiejętnościami technicznymi i rozwojem moralnym to kluczowa kwestia naszych czasów. I dlatego potrzebna i twórcza jest praca każdego kapłana, każdego ojca i matki, każdego nauczyciela i wolontariusza nad zakorzenieniem wiary w codziennym życiu, nad życiem według tej naszej wiary. Nasz ksiądz kardynał nie tylko głosił Słowo Boże i wytyczał kierunki pracy duszpasterskiej we Wrocławiu, gdzie wykazywał wrażliwość wobec potrzebujących pomocy i odwagę, udzielając schronienia prześladowanym w czasie stanu wojennego, ale był też przez wiele kadencji promotorem ogólnopolskiego duszpasterstwa akademickiego oraz duszpasterstwa świata pracy, promując wymagania etyki społecznej Kościoła w środowiskach robotniczych boleśnie doświadczanych w czasach tzw. Polski Ludowej. Także Europa Wschodnia nie mogła być obojętna dla kresowej, wrażliwej duszy księdza kardynała. Przeto uwrażliwiał przyjaciół i znajomych na potrzebę pomocy tamtejszym katolikom. Zdobywał pomocy i otworzył pas transmisyjny do wysyłki na wschód modlitewników, egzemplarzy Pisma Świętego i książek religijnych, aby budzić i pogłębiać wiarę ludzi pozbawionych przez ateistyczne rządy dostępu do wiedzy religijnej. Znana i twórcza jest aktywność ekumeniczna księdza kardynała, a także jego codzienna życzliwość ludzka, gotowa do pomocy w potrzebie. Po latach oryginalnych pomysłów i równie ciekawych i twórczych posług duszpasterskich przyszedł czas przekazania kierowniczego steru metropolii wrocławskiej swemu następcy. I tu ksiądz kardynał po raz kolejny okazał się głębią swej duchowej kultury ukształtowanej przez wiarę. Zachował otwartość i pogodę ducha, którą i dalej promieniuje, stając się i dla nas przykładem, a niekiedy twórczym wyrzutem. Kochamy go za to takim, jakim jest. Dziękujemy Panu Bogu za piękno jego człowieczeństwa, które się ciągle rozwija aż do 90. roku życia i życzymy, aby i dalej promieniował ksiądz kardynał dobrocią serca, pogodą ducha i krzepił nas pokorą doświadczonej mądrości. Bo z wiekiem bywa, że człowiek zapomina pewne szczegóły, ale zawsze rośnie mądrością, ciągle staje się bogatszy doświadczeniem mądrości. Wiemy wszyscy, że to, co najważniejsze, to jeszcze przed księdzem jubilatem. I dlatego wypełniamy prośbę, którą zawarł we wspomnianym wywiadzie. Czego życzyć Waszej eminencji z okazji 90. urodzin, zapytał redaktor. I otrzymał odpowiedź. Proszę się modlić, żebym umiał wykorzystać ostatni czas, jaki daje mi Pan Bóg ku Jego chwale i pożytkowi Kościoła Świętego, i bym umarł po Bożemu, żeby to nie była nagła śmierć i żebym umiał się do niej przygotować. Mocne i piękne to słowa, ale wypowiedzieć je potrafi tylko człowiek żywej wiary. Życzymy zatem, żeby jeszcze długo mógł ksiądz kardynał pełnić wolę Bożą na tej ziemi i uczyć nas podobnej, radosnej postawy w codzienności naszego życia i w oczekiwaniu na nasze ostateczne spotkanie z Chrystusem. Amen.